Fin dovrei fare qua nel senso. Quello va in qua. Ja ko sa mám sporenie dosyć o, po zaście w Serwaniu chyba ze dwa dni temu tego felietonu, w którym mówiłem o, komentowałem, przedstawiałem Państwu swój punkt widzenia na przyszłość KPH w Chinach, oczywiście przyszłość Chin z KPH, bo tak to właściwie trzeba powiedzieć. No wtedy niestety musiałem przerwać, bo źle się poczułem i teraz nie tyle będę chciał kontynuować, bo nie mam zielonego pojęcia, co ja tam mówiłem, ponieważ nawet nie przyjdzie mi do głowy, żeby to sprawdzać, ponieważ ja nie znoszę odsłuchiwać własnych tekstów. Zawsze się wściekam na to, że mogłem coś powiedzieć inaczej, lepiej, więcej, mniej, w każdym razie inaczej. No więc nie odsłuchuję, więc jakby to, co teraz powiem, to jest, będzie może trochę inny, tak mi się wydaje, że to trochę inny tor myślenia zaproponuję Państwu, niż wówczas zaproponowałem, bo wtedy to było omówienie tego artykułu, a teraz to będzie chyba właśnie inny punkt widzenia, bo ja się powołałem wtedy na to, co powiedział pan profesor Gablikowski, na to zdarzenie z 90, nie wiem, 2 czy 3 roku, kiedy to ponoć w rozmowach z Kuomintangiem przedstawiciele KPH powiedzieli, że nie będą się upierali przy nazwie KPH. No właśnie, i teraz jakby ja wychodzę cały czas z tego, to jest mój punkt wyjścia. Bo jeśli tak było, a nie mogę sobie nawet wyobrazić, żeby było inaczej, po prostu pan profesor Gablikowski nie należy do ludzi, którzy konfabulują, więc tutaj nie ma o czym mówić. Więc przy założeniu, że właśnie tak było, a to jest założenie na sztywno, to mogę powiedzieć w ten sposób. Jako, że to było aż i prawie ile? 20 lat temu? Nie, więc troszkę 25. Ale wszystko jedno, biorąc pod uwagę 70-lecie, to było 45 lat po 49 roku, więc to był 93 rok. Więc czy sytuacja się od tamtego czasu zmieniła? Może pierwszy punkt. Czy sytuacja się od tamtego czasu zmieniła? Tak, zmieniła się. Zmieniła się, moim zdaniem, radykalnie. Od 93 roku. Pamiętajcie Państwo, co to był 93 rok? To był dopiero tak naprawdę start, ostry start w prywatyzację, w restrukturyzację przemysłu, w to szaleństwo, które później od tamtego czasu ogarnęło Chiny i właściwie trwało nieprzerwanie do dzisiaj. Teraz w czasie kadencji Xi to się nieco zmieniło, wektory się pozmieniały, ale to szaleństwo produkcyjne i konsumpcyjne ostatnio trwa do dzisiaj. Ale co się zmieniło? Zmieniły się proporcje. Wtedy Tajwan, a podobnie jak i Hongkong, były bardzo istotne dla Chin Ludowych. Z punktu widzenia gospodarczego. Oczywiście ja o politycznym nie wspominam, bo politycznie tu się nic nie zmieniło. Politycznie się nie zmieniło nic. W relacjach kontynentu z wyspą. Natomiast gospodarczo zmieniło się wszystko. Kiedyś, jak powiedziałem, wtedy w 1992-1993 wyszedł zarówno wyspa, jak i Hongkong. Ciągle wracam do tego Hongkongu, no bo nie sposób. Hongkong ciągle gdzieś tam jest, wisi mi z tyłu głowy. A więc wtedy te obydwa organizmy gospodarcze, załóżmy tylko, były niezwykle istotne z punktu widzenia Chin Ludowych. Natomiast w tej chwili to jest promień. To jest kilka, no może nie promień, to jest kilka procent. W zależności oczywiście kontynentu od tych organizmów. To się znaczy tak zmieniło, jak, znaczy wszystko się zmieniło. To jest zupełnie inna bajka. Więc czy to ma znaczenie? Tak ma. Bo wtedy Kuomintang był silniejszy właśnie gospodarczo. W tej chwili Kuomintang jest i politycznie, i gospodarczo, no może nie na deskach, ale na wyspie Kuomintang i DPP myślę, że są mniej więcej równoważne. Zresztą wybory w styczniu pokażą nam, jaka jest sytuacja. Ponoć Kuomintang powinien wygrać. Ale jak to będzie, zobaczył. Byłoby dobrze, gdyby Kuomintang wygrał, dlatego że jednak w czasie tych ostatnich 4 lat, kiedy Kuomintang nie sprawował władzy, przynajmniej przez pierwszy okres niesprawowania władzy, były bardzo mocne więzi między kierownictwami KPH i Kuomintangu. I wcale się nie dziwię. A więc mamy taką sytuację, że gospodarczo, że politycznie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o relacje oczywiście kontynentu do wyspy, bo tak było, jest i będzie. Aż do momentu, mam nadzieję, pokojowego zjednoczenia. Gospodarczo sytuacja się diametralnie zmieniła na korzyść kontynentu. Diametralnie. Po prostu nie ma o czym mówić. Tajwan jest cieniem, znaczy jeśli chodzi o oczywiście sposób oddziaływania na gospodarkę. Chin to jest cień tego, co był kiedyś. Kiedyś to Tajwan miał jakieś tam szanse na wywieranie wpływu na Chiny. Teraz to kontynentalne. Teraz jest już dokładnie odwrotnie. W ogóle nie ma porównania. Tak więc, taka sytuacja jest w tej chwili. Zupełna zmiana, gdy chodzi o gospodarcze, gdy chodzi o relacje kontynent-wyspa. Politycznie nie zmieniło się nic, znaczy oprócz tego, że w ciągu ostatnich lat, 4 lat DPP zrobiła wszystko, żeby zaostrzyć relacje z Tajwanem, z Pekinem. Tajpej gra w tej samej drużynie, co gra w drużynie amerykańskiej po prostu. Gra w drużynie amerykańskiej przeciwko Chinom Ludowym i próbuje, myślę, że próbuje zdyskontować to, co się dzieje w Hongkongu. Ale jeśli spróbują posunąć o krok za daleko, to bardzo tego proszę. Mam nadzieję, że nie spróbuję. Więc to, że wtedy Pekin mógł zaproponować takie rozwiązanie, jakie zaproponował, no to okej, to można zrozumieć. Pytanie, czy teraz w aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej Pekin zaproponowałby to samo? No, ja myślę, że tutaj są przynajmniej dwie warstwy, dwa aspekty tego zagadnienia. A mianowicie pierwszy aspekt polityczny. Pierwszy aspekt polityczny, drugi aspekt gospodarczy. Pierwszy aspekt polityczny to nie tylko kwestia tego, że w takim dalszym ciągu chcę, żeby to odbyło się pokojowo. Najlepszym dowodem na to jest to, co się dzieje w Hongkongu. tam też starają się, żeby to się wszystko stało pokojowo. Przynajmniej starają się to zobaczyć rękami Hongkongczyków. Czy Hongkongczycy po prostu powinni sobie swoje sprawy załatwić sami. A więc ja myślę, że Pekin w tej chwili jest zainteresowany każdą sytuacją, w której scalenie Chin, scalenie z Tajwanem odbywa się na drodze pokojowej. To jest jeden aspekt. I włącznie z ewentualną zmianą nazwy. To jest jasne. Tak? Więc jeśli by Kuomintang wrócił do tej propozycji, to myślę, że z większym trudem niż kiedyś, z większym bólem niż kiedyś, ale myślę, że władcy w Pekinie potrafiliby przekonać swoje społeczeństwo, że warto odejść od nazwy KPH i powietrzem sobie pozostać, znaczy zmienić na KPH Kuomintang, no oczywiście to by się nie nazywało ani tak, ani tak. Jakiś taki miks. Narodowa Partia Socjalistyczna, coś takiego. Na przykład. Dlatego, że tutaj zjednoczenie z Tajwanem jest zbyt ważne z każdego punktu widzenia, żeby tego nie zrobić, żeby nie zaryzykować kosztów. Dużych kosztów wizerunkowych. Oczywiście wizerunkowych u siebie. U siebie. A Czechińczycy by to kupili na kontynencie? A skąd ja to mam wiedzieć? Nie mam zielonego pojęcia. Bladego pojęcia. Nie mam cienia pojęcia i nawet nikogo nie będę pytał, bo nie mam kogo zapytać. A to trzeba jednak myśleć kategoriami, którymi nie myślą przeciętni ludzie w Chinach, a ja takich tylko znam. Tu trzeba było rozmawiać z członkiem partii, to bardzo wysoko ustawionym, albo analitykiem, który bardzo dobrze zna partię, to było jeszcze lepsze. No nie, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie mam z kim rozmawiać, bo nie będę wiedział, jak Chińczycy kupiliby zmianę nazwy. Ale podejrzewam, że przy dobrym PR-ze, przy dobrym marketingu, to można to obydwie strony, czyli zarówno KPH, jak i Kuomintang, mogłyby to u siebie sprzedać jako sukces. I bez wątpienia, bo bez wątpienia byłby to sukces. Byłby. Jest tylko jedno, ale obecna sytuacja geopolityczna, a więc wojna prawnie otwarta, w każdym razie informacyjna wojna, ta, jak ją kiedyś nazywano hybrydową, między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, się to znaczy Chinami, między Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami na całym świecie, a Chinami się zaostrza i to widać. Ostatnie wypowiedzi tego pajaca Pompeo świadczą o tym. Więc tutaj trudno mi sobie wyobrazić, aby Tajwan tak sobie mógł robić to, co chce. O ile kiedyś, w 1993 roku, to mogłoby być. Można było sobie wyobrazić taką sytuację. O ile teraz, w tych warunkach COVID-19 roku, to bardziej bym sobie wyobrażał możliwość ataku amerykańskiego na Tajpej. W takim przypadku, gdyby rokowania Tajpej i Pekinu zawsze za daleko dla Amerykanów, niż cokolwiek inny. Atak amerykański byłby na Tajpej bardzo prawdopodobny. I on jakiś głupi. Zamach stanu, tam zagrożenie demokracji, studenci, tak samo jak ci tutaj te dupki w tym Hongkongu. Powtórzyłaby się sytuacja z okupacji, z okupacji Uniwersytetu Tajwańskiego, tego w Tajpej, a nie tam Uniwersytetu, Parlamentu w Tajpej, nie, Uniwersytetu, tylko Parlamentu w Tajpej, sprzed 4 lat, czy 5. Słowem, w tej chwili zmiana warunków geopolitycznych jest tak duża w stosunku do 1993 roku, że właściwie ruchy Tajwan, na linii Tajwan kontynent mogą tylko iść w kierunku burzenia relacji i o to dbają Amerykanie niż wznawiania ich. Nawet jeśli Komintak wygra te wybory, to będzie miał duże problemy. Ewentualnie ze wznowieniem jakichś rokowań z Pekinem. No dobrze, ale powiedzmy sobie, że to jest jeden aspekt, bo to przecież relacje Pekin-Tajpej nie wyczerpują tematu, a wręcz odwrotnie, to jest jedna z ważnych kwestii, ale na pewno nie najważniejsza. Bo najważniejsze kwestie, czyli pytanie, co dalej z KPH, najważniejsze kwestie to się jednak rozstrzygają na kontynencie. Bo jaką mamy sytuację w tej chwili? Jak można zdiagnozować sytuację w tej chwili? Ano tak to, że na kontynencie urosło, weszło na rynek jakby zarówno polityczny, jak i gospodarczy nowe pokolenie, które jest bardzo oddane partii. Bardzo oddane. I jeśli Państwo nie wierzycie, to sobie możecie nie wierzyć. Ale ja o tym wiem. Ja doskonale o tym wiem. Młodzież jest po prostu oddana partii bardzo. Szeroko pojęta młodzież. Szeroko pojęta. Czyli ja oczywiście rozumiem, że to tak samo jak młodzież polska, prawda? Są. To trzeba było zrobić przekrój, trzeba było zobaczyć, co gdzie, jak to gdzie myśli. No dokładnie jest tak samo w Chinach, tylko że jeśli u nas na przykład tam 36% młodych ludzi opowiada się za Konfederacją w ostatnich wyborach od 18 do 35 lat, to w Chinach za KPH młodych myślę, że jest 80, może 85. Naprawdę. Ja wcale nie żartuję. Więc tutaj sytuacja jest prosta. KPH wykształciło sobie młódź, która popiera tą organizację. I teraz pytanie jest tylko takie. Okej. I tutaj mamy sytuację jasną. A starsi to w ogóle bez gadania, bo starsi za dużo pamiętają, żeby spróbować mieć inne zdanie. Ale podstawowo jest młodzież. Oni nic nie pamiętają, znaczy nic nie mają. Nic nie pamiętają, ale wszystko wiedzą, bo dziadkowie, a czy wszystko? Coś tam wiedzą, bo dziadkowie nawet jeśli nie mówią, to ich niemówienie bardzo dużo mówi. Tak to jest w Chinach. A więc KPH w tej chwili ma w przeciwieństwie do tego, co mówią ci palanci, te palanty polskie i zachodnie, które ciągle powtarzają, że KPH musi się uwiarygodnić, KPH musi tamto, musi śmamto, musi tak właśnie uwiarygadniać się w oczach społeczeństwa, uwiarygadniać swoją władzę. To przechodzielskie pojęcie głupota takich cepów, to bo to cepy takie tępe, takie to tylko takie cepy mogą mówić takie rzeczy. a panie musi się w niczym nie uwiarygadniać. To znaczy inaczej. KPH uwiarygadnia się za każdym dniem. Znaczy nie uwiarygadnia się, umacnia się. Złe słowo uwiarygadnia. Umacnia się za każdym dniem. I uwiarygadniania już nie ma, bo nie potrzeba tego żadnego uwiarygadniania. I teraz pytanie jest takie. Znaczy z jednej strony, znaczy może inaczej. Pytanie jest takie. Czy kierownictwo KPH do rządzenia jest, wystarczy to, co jest? Wystarczy ta ideologia komunistyczna, która jest? I tutaj odpowiedź moja brzmi nie. Ale myślę, że ja już się nagadałem chyba. Tak, więc ja to przerwę i pozwolę sobie na drugą część, żebyście Państwo mogli, żebym ja mógł wyjaśnić wreszcie, o co mi chodzi. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.